to kamera, która widzi całe niebo. Czyli jak patrzymy na obraz kamery na monitorze, to widzimy niebo w postaci takiego kółka i widzimy cały horyzont. Wschód, zachód, południe, północ. I to jest kamera typu Allsky.
Ale czy to jest jakaś specjalna kamera? Czy obiektyw tej kamery jest jakiś wyjątkowy pod tym względem?
Jest to obiektyw typu rybie oko, czyli jest to obiektyw szerokokątny. Nie jest to jakiś specjalny obiektyw, też nie jest specjalnie drogi. Cała kamera kosztowała około 4000 zł, więc każdy zainteresowany może sobie w domu założyć, do czego zachęcam. Jest to urządzenie wielkości połowy termosu litrowego na herbatę albo kawę. I nie jest to żadne takie bardzo wyrafinowane urządzenie. Jedyne, co w tym jest takiego szczególnego, to jest tam zainstalowana kamera, która jest bardzo czuła na światło, ma dużą czułość.
Kamera jest na dachu zamontowana, czy ona wymaga w związku z tym jakiegoś wyjątkowego, szczególnego zabezpieczenia, czy po prostu jest pod jakimś szklanym kloszem i nie jest jakoś dodatkowo podświetlana, żeby mieć jakieś tam jeszcze większe możliwości, jak to wygląda?
Kamera jest pod plastikowym kloszem w szczelnej obudowie i jedyne, co wymaga, to cotygodniowego czyszczenia tej szklanej kopułki.
One tworzą taką sieć kamer do obserwacji nocnego nieba. Jak duża jest ta sieć? Ile jest takich kamer do obserwacji tego, co dzieje się na nieboskłonie?
Aktualnie udostępniamy dane z naszej kamery sieci SkyTinel. To jest założona przez Mateusza Żmiję. W sieci SkyTinel, w której jakby pracuje nasza kamera, jest ponad 30 kamer. Większość z nich to są kamery hobbystów, ale są też takie instytucje jak Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, Kolbuszowska Stacja Kosmiczna, Obserwatorium w Ostrownikach Uniwersytetu Warszawskiego, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Kamera jest również Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Szczecinie oraz najnowsza kamera to jest kamera w Zespole Szkół nr 1 imienia Legionów Polski w Kozienicach.
Kamera typu Allsky. To jest urządzenie służące do obserwacji jasnych meteorów i bolidów.
Ona służy do oglądania nieba, a w zasadzie do rejestracji jasnych zjawisk, które są widoczne na tym niebie w nocy, jak już jest ciemno, bo ta kamera działa tylko i wyłącznie w nocy. Jest podpięta do komputera, który ma uruchomiony taki specjalny program, który analizuje, czy widoczne zjawisko to był meteor, czy na przykład samolot. No może, mogą być też śmieci kosmiczne. Jeśli wykryje meteor lub śmieci kosmiczne, które będą przypominały meteory, to wtedy nagrywa zarejestrowany obraz i my możemy dzięki temu na przykład sprawdzić, czy ten meteor doprowadził do spadku meteorytu. Tak jak było w grudniu rok temu, gdzie jasny meteor doprowadził do spadku meteorytu w okolicach Raniżowa.
Ale to obserwacje z podobnej kamery, tyle że ulokowanej na Węgrzech.
No może nie typu Allsky, ale to była kamera kierunkowa. Żeby wyznaczyć miejsce spadku i tor lotu meteoru, trzeba mieć nagrania z co najmniej dwóch kamer.
A w tym przypadku ile jest nagrań?
Mieliśmy dwa lub trzy nagrania.
I udało się ustalić, gdzie taki meteoryt spadł, ale nie został jeszcze on odnaleziony, przynajmniej oficjalnie.
No z tego co wiemy, co koledzy, którzy należą do Polskiego Stowarzyszenia Meteorytowego, którzy są bardzo zainteresowani tym, żeby taki meteoryt odnaleźć, to według nich nie został odnaleziony, nikt się nie pochwalił, a jedna osoba, która się pochwaliła, to wstawiła zdjęcie z serwisu aukcyjnego meteorytu, więc to raczej nie jest prawda, że znalazła.
Wspomniał pan o programie, który analizuje zjawiska, jakie zanotował obiektyw. Na jakiej podstawie ten program weryfikuje z czym mieliśmy przed chwilą do czynienia na nieboskłonie?
Znaczy, program nie rozpoznaje dokładnie, co zarejestrował. On po prostu patrzy, ile pikseli zmieniło swoją jasność w ciągu ostatnich kilku sekund. Jeśli ta zmiana odpowiada śladowi, który zostawia meteor, no to wtedy jest zarejestrowany, ale nasza kamera często łapie samoloty też przelatujące w chmurach nad Rzeszową. Nie ma tam takiej ściśle sztucznej inteligencji. Jest to program UFO Capture produkcji japońskiej, który zrobiony został pewnie przez hobbystę, który teraz na tym programie sporo zarabia.
A jest jakiś próg błędu tego programu?
No, program popełnia błędy. Nie jest to jakiś, powiedzmy, szczyt techniki programistycznej. Na przykład w deszczowe dni, gdy na kopułce są krople deszczu, skupiają one światło przejeżdżających samochodów, co powoduje tą błędną detekcję jako meteor, bo przejeżdżający samochód zostawia podobny ślad przez tą kroplę jak meteor. Znaczy, dla nas jest to człowieka bardzo łatwe do rozpoznania, więc w deszczowe dni troszkę nam ta kamera sprawia kłopot, ale tutaj, ponieważ mamy kierunek analiza danych, na którym też zajmujemy się sztuczną inteligencją, jesteśmy w trakcie opracowywania lepszego algorytmu do wykrywania właśnie tylko i wyłącznie meteorów, a odrzucania takich detekcji błędnych.
Dokonujemy takich obserwacji, kamera nagrywa, program zareagował na odpowiednią ilość rozjaśnionych pikseli na nocnym, ciemnym niebie. Co dzieje się dalej?
I teraz, jeśli mamy meteor, który jest bardzo jasny, to Państwo go zauważą w nocy, jeśli będą na zewnątrz. Taki meteor, który też można nazwać bolidem, on potrafi zostawić cień, czyli przez chwilkę świeci jak bardzo jasny obiekt. Jeśli złapiemy takie właśnie nagranie, to wtedy możemy przypuszczać, że doprowadziło ono do spadku meteorytu, więc szukamy innej kamery w tej sieci SkyTunnel, która zarejestrowała również ten meteor lub bolid. I jeśli mamy co najmniej dwa nagrania, to możemy metodą triangulacji wyznaczyć, na jakiej wysokości wszedł w naszą atmosferę i zaczął świecić, z jaką prędkością zaczął się poruszać i skończył się poruszać, jak się poruszał, gdzie zgasł. Następnie wchodzi symulacja. Jeśli uda nam się wyznaczyć te parametry lotu, to następnie wchodzi symulacja fazy ciemnej, czyli już wtedy, kiedy ten meteor nie świeci, i dzięki tej symulacji możemy wyznaczyć przybliżone miejsce spadku meteorytu.
Czy te obliczenia dotyczące miejsca upadku takiego meteorytu, one są wymagające? To są trudne obliczenia?
Tak i nie. Tu w zasadzie moim zdaniem wystarczy wiedza ze szkoły średniej, bo to jest po prostu rzut ukośny. Natomiast to, gdzie spadnie meteoryt, zależy od tego, jaki jest rozkład wiatrów w atmosferze, i te obliczenia muszą to uwzględniać. Również tutaj w tych obliczeniach uwzględnia się materiał, z jakiego jest wykonany meteoroid. To jest ta skała, która leci przez przestrzeń kosmiczną, tak ona się nazywa. Czyli mamy meteoroid, czyli tą skałę w kosmosie. Meteor to jest ten ślad zostawiany przez tą skałę i meteoryt, jeśli on już spadnie na Ziemię. Więc również skład tej skały, jak jest mocna, wpływa na to, gdzie te fragmenty spadną. I to te obliczenia też muszą uwzględniać, więc one będą na pewno bardzo przydatne.
Obserwowałam w sieci nagrania z takich kamer bolidowych i to są bardzo krótkie nagrania, kilkusekundowe najczęściej, kilkunastosekundowe. I to jest tak szybkie, tak krótkie zjawisko na niebie, że wydawałoby się, że z takiego krótkiego nagrania nie da się zbyt wiele danych wyciągnąć, a tu się okazuje, że matematyka czyni cuda.
Matematyka plus fizyka, no i również tutaj elektronika, no i cały ten sztab inżynierów, którzy jakby potrafił zaprojektować sensory, No też fizycy są potrzebni, żeby taki sensor opracować, jego zasadę działania, później wiele innych inżynierów, żeby to połączyć w działającą całość. No i na chwilę obecną właśnie mamy szczęście żyć w takim złotym wieku, gdzie kamery mają na tyle dużą rozdzielczość. Mamy komputery, które mogą rejestrować ten obraz z tych kamer i zapisywać na dyskach twardych, które znowu mają też bardzo dużą pojemność i jakby jakość już tego sprzętu, który, tak jak mówię, nie jest drogi, pozwala na wyznaczenie toru lotu i spadku meteoru z dokładnością do około 20 metrów. Najciekawsze nagrania meteorów i bolidów można oglądać na stronie skytinel.com i tam trzeba kliknąć w menu w nazwę zjawiska. I tam kolega zebrał nagrania ze wszystkich kamer z tej sieci Skytinel, które zarejestrowały dane zjawisko. Nasza kamera na Politechnice jest niestety kamerą mono, czyli rejestruje obraz czarno-biały. Tańsze kamery, które nie widzą całego nieba, ale tylko jego fragment, to są tak zwane kamery kierunkowe, to są kamery kolorowe i pozwalają właśnie zobaczyć w całej krasie ten spadający meteor. Nasza kamera w tej sieci ma oznaczenie SN03. Mamy również drugą kamerę, która jest w moim domu umieszczona i też jest podpisana Politechnika Rzeszowska. Ona akurat jest w Małopolsce. I zachęcam właśnie, żeby zajrzeć na tą stronę Skytinel i oglądnąć nagrania tych meteorów. Również można zajrzeć na stronę w gabinecie astronoma, którą prowadzi profesor Szymon Kozłowski. On ma kanał poświęcony meteorytom i również udostępnia najciekawsze nagrania z tej sieci Skytinel. Plus można oglądnąć, jak znaleźć ten meteoryt.
Dużo takich meteorytów jest odnajdywanych właśnie dzięki tym obserwacjom i obliczeniom?
Tak. Ostatnio spadł we wrześniu tego roku meteoryt w Austrii i odnalazł go Polak na polach rolniczych. Również w tym roku lub w tamtym, nie pamiętam, spadł meteoryt w Niemczech i również Polak go odnalazł. I jeszcze w ciągu ostatniego miesiąca mamy dwa spadki meteorytu obok Grzebska Mławy. Nie został odnaleziony i 11 listopada spadł meteoryt w okolicach Bełchatowa i też tu koledzy szukają. Także jeśli ktoś znajdzie, to zapraszam, żeby przyszedł do nas na Politechnikę z meteorytem.
Czyli Polacy są dobrzy w odnajdywaniu meteorytów?
Znaczy inne kraje też posiadają tak zwane sieci bolidowe. Są Węgrzy, mają taką sieć, Czesi mają taką sieć, Niemcy mają taką sieć, więc powiem tak, że w naszym kraju też jest grupa entuzjastów, która obserwuje niebo i chce te meteoryty odnajdywać i no w sumie jesteśmy w tym dobrzy, bo jak spadł meteoryt w Niemczech, to tylko Polak wiedział, czego szukać. Mam kilka meteorytów. Ostatnio byłem nawet na poszukiwaniach meteorytu pułtuskiego zorganizowanego przez profesora Szymona Kozłowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Meteorytu nie znalazłem, ale wróciłem z meteorytem do domu, ale tylko dlatego, że kupiłem go od tego, kto go znalazł. I tutaj mogę pani pokazać ten meteoryt. On waży około 70 gram. To jest taki rdzawy kamień. Można go wykryć za pomocą wykrywacza metali. No teraz, żeby go znaleźć, to trzeba mieć wykrywacz metali, bo one są kilka centymetrów pod ziemią. Troszkę waży, jest fajny. Ja pokazuję studentom na zajęciach i zachęcam ich, żeby się wybrali do Raniżowa.
Ma pan jeszcze coś ciekawego?
Mam jeszcze meteoryt Czelabiński, który w 2013, o ile dobrze pamiętam, spadł nad Rosją. To jest taki bardzo malutki kamyczek. No niewiele kosztował. Tu proszę zobaczyć. Taki okopcony. Meteoryt w ogóle można poznać po tym, że ma taką skorupkę obtopieniową, która najczęściej jest czarna, ciemna, jeśli jest to świeży meteoryt. Meteoryty, które już przeleżały trochę w ziemi, to są takie rdzawe. I na przykład ten meteoryt w Niemczech, który odnalazł Polak, a inni entuzjaści z innych krajów mieli kłopot, to nie był czarny. Miał skorupkę odtopieniową, ale była jasna. I tylko wiedział na podstawie nagrań z kamery, jakiego rodzaju jest to, może być to skała kosmiczna, więc wiedział, że będzie to jasna skała przypominająca granit i po prostu pokonał konkurencję.
Po co nam w ogóle tego typu obserwacje?
Każdy meteoryt ma dużą wartość naukową, bo pozwala nam powiedzieć coś o Układzie Słonecznym, jak powstawał, co się z nim działo. Również ja liczę osobiście na to, że uda nam się zarejestrować meteor, który pochodził spoza Układu Słonecznego. Gdyby to się udało, to wtedy Polska byłaby na pierwszych stronach gazet na całym świecie, gdybyśmy taki meteor zarejestrowali. Również taka kamera ma bardzo duże znaczenie popularyzacyjne, jeśli chodzi o zachęcanie młodych ludzi do pójścia na kierunki ścisłe, na zostanie inżynierami, którzy będą budować rakiety kosmiczne, jak na przykład zrobił to Elon Musk, który ponoć jak usłyszał cenę, jaką Rosjanie mu zaproponowali za wyszczelenie rakiety z jego tam satelitą, stwierdził, że taniej wybuduje sam i dzisiaj widzimy, jaki jest efekt. A ja mam takie osobiste marzenie, że kiedyś w Polsce będzie drugi taki Elon Musk i zbuduje może nie centralny, ale polski port kosmiczny.